Myślę, braterstwo, że do niektórych tematów trzeba przygotowywać się całe życie. Ale chciałbym na początku przekazać miłe uczucie bratniej miłości przez pozdrowienia ze Zboru Ludu Pana w Oleszycach. Chociaż nas jest tu dużo, ale też pozostali. Najprawdopodobniej są uczestnikami też konwencji, ale przez złącza internetowe. Chciałbym również tak przekazać pozdrowienia od takiej siostry oddalonej od społeczności, od zboru, co kiedyś często jeździła na konwencję, teraz ze względu na wiek. Prosiła, aby nie może pojechać i prosiła, aby serdecznie pozdrowić tutaj braci i podała pieśń 259. To jest siostra w oddaleniu mieszkająca w okolicach Łańcuta. Muszę przyznać, że pewien temat rzeczywiście mi chodzi od dłuższego czasu i ten temat nie będzie skończony, ale może rozpoczęty, ponieważ tak miesiąc temu na konwencji w Wieliczce były tematy odnośnie wypełniających się proroctw na narodzie izraelskim. I tak wniosek jest, że ten czas jest bardzo bliski, kiedy naród izraelski uzna Pana Jezusa. Ale jak w objawieniu mamy wspomniane, że poznają Go ci, którzy Go nawet przebodli. Ten czas się wypełni. Nas bardzo interesuje naród izraelski, jego błogosławieństwa, jakie otrzymują. Ale myślę, że tak jak patrzymy na ten naród izraelski, to przecież oni byli w wielkiej społeczności z Panem Bogiem. Co się stało? Że tak daleko odeszli, że teraz ze względu na ojców swoich Pan Bóg z powrotem ich przyjmie do siebie, ale to będzie już czas, kiedy wejdzie zupełność z pogan, kiedy Kościół, misja Kościoła z tej strony zasłony dobiegnie końca. Z jednej strony patrzymy i myślimy, żeby ten naród izraelski jak najszybciej otrzymał błogosławieństwa już wynikające, żeby już było zawarte z nimi przymierze, ale z drugiej strony, braterstwo, powinno nas pewna obawa, czy ja znajdę się w tym, co reprezentował naród izraelski. Czy ja jestem tym duchowym Izraelem? Czy ja jestem duchowym Izraelitą? Ja myślę, że powinniśmy się w całości interesować wydarzeniami narodu izraelskiego i wyciągać pewną lekcję. Ja chciałbym z braterstwem podzielić się rozważaniem tym, o który apostoł Paweł nawiązał w 10 rozdziale, gdzie mówi o narodzie izraelskim, w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, i odczytam od 1 do 12 wersetu. Mówi, a nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i morzu. I wszyscy tenże pokarm duchowy jedli i wszyscy też napój duchowy pili. Albowiem pili z opoki duchowej, która za nimi szła. A tą opoką był Chrystus. Lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg, albowiem polegli na puszczy. A te rzeczy stały się nam za wzór. Na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali. Mówi, nie bądźcie tedy bałwochwalcami, jako niektórzy z nich. Tak jako napisane, siadł lud, aby jadł i pił i wstali grać. Ani nie dopuszczajmy przeteczeństwa, jakiego się niektórzy z nich przeteczeństwa dopuszczali. I padło ich jednego dnia 23 000. Ani kuźmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ale ani szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali, poginęli od tego, który wytraca. A te wszystkie rzeczy przydały się nam za wzór i im za wzór, a napisane są dla napominania naszego, na które koniec świata przyszedł. A tak kto mniema, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Fragment tego rozdziału listu apostoła nawiązuje do narodu izraelskiego, do tego czasu, kiedy naród izraelski był prowadzony przez Pana Boga, że otrzymywali pewne błogosławieństwa. Ale chciałbym nazwać ten moje rozważanie 5 wersetem. A większej części z nich nie upodobał sobie Bóg. Albowiem polegli na puszczy. Jeżeli to ma pewne znaczenie dla nas, zadaję sobie pytanie, jeśli braterstwo zechce zadać sobie pytanie ze mną, do jakiej ja części należę? Mówi, w większości z nich polegli. A czy ja nie mogę polec? Dlatego warto jest przeanalizować ten zapis apostoła. Bo końcowe słowa mówią, że one są też nauką dla nas. Apostoł w pierwszych wersetach mówi o błogosławieństwach, jakie otrzymywał naród izraelski. Jak również mówi o stosunku ich do tych błogosławieństw. A w dalszych wersetach podaje przyczyny pewnego rodzaju odstępstwa. I myślę, braterstwo, że patrząc na ten naród izraelski, kiedy podróżował do tej ziemi obiecanej, możemy zobaczyć siebie. Czy my doceniamy błogosławieństwa? Czy nie pojawiają się jakieś przyczyny pewnego odstępstwa? Bo ten werset 11 mówi, a te wszystkie rzeczy były im za wzór, a napisane są dla napominania naszego. Czyli apostoł chce nas napominać przez te słowa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 15 rozdział, 4 werset mówi, że cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, aby przez cierpliwość, przez pociechę pism nadzieję mieli. Nie możemy tylko tych pewnych fragmentów Słowa Bożego brać, które nam się podobają, ale widzimy, że całe Pismo od Boga jest natchnione i ono jest pożyteczne ku nauce, ku napominaniu. Apostoł Paweł wskazuje, że cielesny Izrael, mówi, wykazuje, że on właściwie oznacza duchowego Izraela. Łaski okazywane Izraelitom są obrazem na wspanialsze łaski, które Bóg obdarza Izraelitów duchowych, wierzących Kościół w wieku Ewangelii. Odstępstwo, które czynili cieleśni Izraelici, zagraża również nam, czyli duchowemu Izraelowi. O czym będziemy mówić? Popatrzmy na początek. Można zauważyć takie pewne trzy błogosławieństwa, które otrzymali od Boga. i popatrzymy, jaki był ich stosunek do tych błogosławieństw. Po pierwsze, że Pan możną ręką wyprowadził ich z niewoli egipskiej i prowadził do ziemi obiecanej. Po drodze mówi, że wszyscy byli w obłoku, byli. Wszyscy też przez Morze Czerwone przeszli. Wszyscy zostali ochrzczeni. Drugie. Mówi, że wszyscy duchowny pokarm jedli. I wszyscy tenże napój duchowy pili, albowiem pili z opoki, która za nimi szła. I apostoł wyraźnie tłumaczy, a tą opoką był Chrystus. Jakże wielka lekcja jest dla nas. Lecz mówi, pomimo, że takie wielkie błogosławieństwa, mówi, lecz większych części nie opodobał sobie Bóg. Jakie znaczenie to dla mnie ma? W moich myślach pojawia się pytanie. Jeżeli ja korzystam z tych błogosławieństw, do jakiej części apostoł zapytuje mnie, każdego z was, do jakiej części należę? Część to jest pewnego rodzaju społeczność, ale ta społeczność składa się z poszczególnych jednostek. I pytanie jest dla mnie osobiste, czy ja jako Franek znajdę się w tej części spadkobiercem tych duchowych błogosławieństw, czy też upadnę. Apostoł też wykazuje przyczyny odstępstwa, które wpływały na nich ze stanu ich serca. Ogólnie możemy powiedzieć, że zawsze pożądali złych rzeczy. I apostoł wymienia bałwochwalstwo. Cóż takiego uczynili? Ulali sobie cielca. Apostoł, będziemy później może odczytać dokładnie, ale mówi, że wokół tego cielca odczuwali wielką radość. Pojedli, popili i kiedy do źródła patrzymy i tańczyli. Wielka radość. Ale nie na tym się tylko kończy. Później jeszcze był koło tego cielca ołtarz. Na tym ołtarzu były składane ofiary. Radość, ofiara całopalna i spokojna. Zadowolenie. Gdy to Mojżesz ujrzał, jaki skutek był tego? Ale myślę, co zrobił z tym cielcem? Skruszył tego cielca, zmieszał z wodą i co? Dał pić. Ale jak patrzymy na to całe zdarzenie, to jeszcze coś więcej się stało. Coś więcej się stało, kiedy Mojżesz stanął w bramie i mówi tak. Kto pański? Przystąp do mnie. I przystąpiło pokolenie Lewiego. A mieczem zostało pobite 3000 mężów. Wobec tego powstają liczne pytania. Co to ma znaczenie? Kto zostanie pobity? Kto przystąpi do Pana? Czy ja jestem w stanie przystąpić do Pana? Ale myślę, czy to będzie przedmiotem naszego rozważania. Drugie wskazuje na wszeteczeństwo. Zginęło ich wtedy ponad 2000. Dzisiaj żyjemy w takim czasie duchu wolności. Wszystko chcemy wolność, bo mamy, wszystko możemy robić. Ale apostoł mówi, nie wszystko buduje i nie wszystko jest pożyteczne. Kuszenie Chrystusa. Ci, co kusili Chrystusa, mówi, że poginęli od wężów za swój czyn. Wspomniemy, co to jest kusić Chrystusa. Ale jeszcze pojawia się coś bardzo delikatnego. Szemranie. Ale zginęło ich dużo od tego, który wytraca. I te wszystkie rzeczy przydały się za wzór. A dla nas pewnym napomnieniem. Lecz większej części, mówi, że większej części Bóg sobie nie umiłował. Pozostaje mniejsza część. I to pytanie, które dałem na początku i będę często stawiał, które wstawiałem sobie przez ten czas, kiedy rozmyślałem nad tym fragmentem Słowa Bożego, do jakiej ja części należę? W grupie jest zawsze raźniej. W dużej grupie jest bardzo raźniej. Popatrzmy, wróćmy teraz do błogosławieństw i popatrzmy na błogosławieństwa, które otrzymali. I apostoł mówi, że wszyscy, może odczytamy ten werset, mówi, ojcowie wasi byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu. Przeczytajmy jeszcze ten zapis drugiej księgi Mojżeszowej, że faktycznie tak się rzecz miała. 14 rozdział drugiej Mojżeszowej, a werset 19 i dalej. A ruszywszy się anioł Boży, który chodził poza obozem, I ruszył się anioł Boży, który chodził przed obozem izraelskim, szedł poza ich. I ruszył się też słup obokowy, który szedł przed nimi i stanął poza nimi, im. A przyszedłszy między obóz egipski i między obóz izraelski, był on obłok Egipcjanem ciemny, a Izraelitą oświecający noc. Tak, iż przystąpić nie mogli jeden do drugiego przez całą noc. I wyciągnął Mojżesz rękę swą na morze, a Pan rozpędził morze wiatrem wschodnim gwałtownie wiejącym przez całą noc i ususzył morze i rozstąpiły się wody. I szli synowie izraelski środkiem morza po suszy, a wody im były jako mur po prawej stronie ich i po lewej stronie. Naród izraelski przechodził przez Morze Czerwone. Wody stały po obydwu stronach, a chmura była ponad nimi. Byli jakoby zanurzeni i ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku i w morzu, tak jak apostoł podaje. Wszyscy Izraelici uznali Mojżesza za wodza, na którym polegało ich wybawienie. Wyprowadzenie z niewoli egipskiej i doprowadzenie do ziemi obiecanej. Tak więc w tej figurze Izrael ochrzczony w Mojżesza wskazuje na czas właściwie odnoszący się do tysiąclecia. Że wszyscy będą musieli przyjąć Chrystusa jako swego wodza. Nie ma, tak jakbyśmy patrzyli na to przejście przez Morze Czerwone, nie ma w tym żadnej zmianki i myśli w stosunku Kościoła. Pierworodnych obecnego wieku. Nie ma myśli o chrzcie w cierpienia oraz cierpienia, o chrzcie Chrystusa lub chrzcie w Jego śmierci. Lecz apostoł tutaj coś chce powiedzieć. Stosuje też to wydarzenie do nas. i tych, którzy przychodzili do Chrystusa. Przychodzili, moglibyśmy powiedzieć, i przychodzą do Chrystusa. Ponieważ Mojżesz był typem na Chrystusa. Przeto jako Żydzi byli ochrzczeni w Mojżesza. A gdy Jezus zajął miejsce Mojżesza, chrzest Mojżesza liczył się jako chrzest Chrystusa. Nie dla wszystkich Żydów, ale dla tych, którzy przyjęli Jezusa jako obiecanego Mesjasza. Dlatego na widownię przed Panem wyszedł Jan Chrzciciel i mówi: pokutujcie. Chciał, aby powrócić do zasad, do prawa mojżeszowego, żeby przygotować naród na przyjęcie tegoż Mesjasza. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, 22 werset mówi, że proroka wam zbudzi Pan Bóg wasz, z braci waszych, jako mnie onego słuchać będzie we wszystkim, cokolwiek do was będzie mówił. Chrystus był tym prorokiem, jako Mojżesz. Lecz musimy powiedzieć, że o wiele większym, jako ten, który był przedstawicielem przed Bogiem, jako ten, który jest przedstawicielem przed Bogiem nie tylko jednego narodu, ale całego rodzaju ludzkiego. A Mojżesz był tylko przedstawicielem narodu izraelskiego. I którykolwiek Żyd, będący w odpowiedniej społeczności z Panem Bogiem, przez Mojżesza, jeśli był przyprowadzony do Chrystusa na podstawie wiary, stawał się jednym z członków Chrystusa. Wystarczyło uznać Jezusa jako pozafiguralnego Mojżesza i zrozumieć, że chrzest Mojżesza obrazowo znaczył chrzest wielkiego, pozafiguralnego Mojżesza, czyli naszego, czyli Chrystusa. Stawał się z jednych członków ciała Chrystusa. To dotyczyło nie całego narodu. Dotyczyło tych, którzy byli wierzącymi w czasie pierwszej obecności naszego Pana i starali się przyjść do Niego. Znaczenie dla nas, dla duchowego Izraela. Jaka jest w tym lekcja? Wszyscy poświęceni chrześcijanie są obecnie ochrzczeni w Chrystusa, bo On jest naznaczonym przez Boga wodzem ludu Bożego. I wola ich zanurzona ma być w wolę Chrystusa. Ktoś by powiedział jak? Każdego poświęconego zanika osobista indywidualność. Jest to może trudne do zrozumienia, bo chcemy ciągle widzieć pewnego rodzaju różnorodność, ale to ci wszyscy muszą podążać w jednym kierunku. Co to oznacza? Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, 12 rozdział, a 24 werset. Mówi, jeśli ziarno by nie umarło, nie wyda owocu. A mówi, jeżeli nie umrze, to pozostanie samo w sobie tylko czym? Ziarnem. I myślę, że żebyśmy patrzyli na to, że nasz charakter mamy kształtować. Dość często mówimy, ja taki jestem i ja się co? Nie zmienię. Ale charakter mamy kształtować na wzór i podobieństwo naszego Pana. Pan powiedział, że uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca. Mamy się uczyć pewnych rzeczy. W jednym komentarzu Manny mamy wspomniane, że prawe charaktery nie rodzą się jak grzyby po deszczu. To jest praca. Praca naszego całego życia od poświęcenia aż do śmierci. Myślę, że wspaniale pokazuje nowość naszego życia, obraz chrztu, że następuje zanurzenie i podniesienie do nowego życia, do życia w Chrystusie. Powinna umierać nasza wola, nasze ludzkie pragnienia, dążenia. To powinno pozostawać na boku, ale przyjąć wolę Bożą. Nowe życie. Chciałbym tutaj wspomnieć, choćbym nie chciał rozwijać tego tematu głębiej, że spotkałem się z myślą, jak to jest śmierć Chrystusa? Jak wytłumaczyć śmierć Chrystusa? Śmierć Jezusa. Kiedy my i tak umrzemy, to po co jeszcze ukazywać, że tą śmierć, że ja chcę umrzeć? Ale myślę, drodzy braterstwo, że apostoł Paweł, kiedy pisze, to mówi, że jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego. Co to oznacza ten chrzest? Że chcemy umrzeć raz w podobny sposób jak Pan Jezus. Oddawać swe życie w służbie dla Pana, dla Boga, dla Pana i dla braci. Ale z drugiej strony też jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa. W to mistyczne ciało, że możemy się stać jednym z członków tegoż ciała. I apostoł Paweł w liście do Koryntian, 12 rozdziale, cały właściwie 12 rozdział mówi, nie będziemy czytać, i mówi tak: albowiem jako ciało jest jedne, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Apostoł Paweł wyraźnie tłumaczy, że Chrystus jest jeden, który składa się z wielu członków. I mówi, że wszyscy jesteśmy członkami tegoż ciała. Mówi, ale w ciele tym różnie. Mówi, ręka, nodze nie może powiedzieć, że jej co? Nie potrzebuje. Że wszystkie członki w ciele są potrzebne. Życie, gdybyśmy popatrzyli na życie człowieka, to tak jak mu brakuje jakiegoś członka, to będzie jeszcze żył. Ale apostoł Paweł dalej, kiedy mówi, tu mówi 21 werset, aby nie było rozerwania w ciele, ale jeśli by jedne członki o drugich jednakoż staranie miały. Mówi, że nie może być w ciele rozerwania. No i w ciele nie będzie, na pewno nie będzie rozerwania. Dość często to tak myślimy, że właściwie to tak, jedność będzie dopiero gdzie? Poza wtórną zasłoną. Ale czy my do tej jedności z tej strony zasłony nie mamy dążyć? Jeżeli powiemy, że zbór jest zborem pańskim, to w zborze pańskim nie może być czego? Rozerwania. Ktoś powie, nie, to nie jest o tym mowa. Bratersko, ale jeżeli przeczytamy 28 werset tegoż rozdziału 12, to mówi tak. Niektórych Bóg postanowił w zborze. Czyli wyraźnie mówi, że ma na myśli zbór. Ma na myśli zbór pański, kierujący się wolą Bożą. I w takim zborze nie może być rozerwania. Pan Jezus jest głową Kościoła. On też nas może wprowadzić do ziemi obiecanej, do duchowego Chanaan, do duchowego stanu, jeśli tylko będziemy starali się czynić w naszym życiu wolę Bożą. Ale apostoł mówi tak. Wszyscy byli ochrzczeni. Wszyscy przyjęli Pana. Deklarowali się, że pójdą za Nim. Ale mówi co? Lecz z większej części z nich nie upodobał sobie Bóg. Więc dalej, braterstwo, pozostaje pytanie. Jeśli zostałem ochrzczony, jeśli rozpocząłem bieg, do jakiej ja części należę? Ale żeby można było podążać, naród izraelski od Pana otrzymał wspaniały pokarm, wspaniały posiłek. I czytamy to w drugiej księdze Mojżeszowej. Szesnasty rozdział, a 14 i 15 werset. Gdy przestała padać rosa, ukazało się na puszczy coś drobnego, okrągłego, drobnego jak szron na ziemi. A gdy ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego, manchu, to, bo nie widzieli, co było. I rzekł Mojżesz do nich, ten jest chleb, który wam dał Pan ku jedzeniu. Utrzymali mannę. Manna, kiedy podaje zapis, była pokarmem na każdy dzień. Lecz tą mannę mieli sobie sami co? Nazbierać. Manna padała, ale trzeba było pracować, żeby mieć pokarm. Trzeba zbierać. Opis podaje, że to był smak jak placki z miodem. Czuli przedsmak tego wspaniałej ziemi obiecanej, do której podążali. Podobnie braterstwo z nami. Pan Jezus, Pan Bóg nam dał pokarm duchowy. Z nieba zstąpił Chrystus i dał nam pokarm. Dał nam swoje ciało, o czym wypowiedział w Ewangelii Jana 6 rozdział, a od 49 wersetu. Ojcowie wasi jedli, mówi, mannę na puszczy. I co? Mówi, pomarli. Mówi, pomarli. A ten jest chleb, który z nieba zstępuje, jeśli by kto jadł, nie umrze. I mówi, jam ci jest chleb, on żywy, którym z nieba zstąpił. Jeśli kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który jadam, to jest ciało moje, które jadam za żywot świata. Teraz patrząc na te słowa, przyswajanie sobie jego ciała, jego życia oddanego w sposób ofiarniczy, może nam dopomóc, że o sile tego pokarmu wejdziemy do duchowego stanu. Ten duchowy pokarm jest nasz, chcę powiedzieć, jest, może inaczej by to trzeba, powinien być, boję się powiedzieć, że jest, ale powinien być naszym codziennym chlebem. Żebyśmy umieli z tego pokarmu korzystać. Ten chleb, który stąpił z nieba, to jest Chrystus i Jego słowo prawdy. I to wszystko było przedstawione w mannie, którą mogli zbierać i spożywać naród izraelski. Ten chleb Chrystus i Jego prawda powinna zasilać nas w drodze do żywota, do Królestwa Niebieskiego. Według Pisma Świętego manna zwana jest również chlebem aniołów, chlebem mocarzy, a także chlebem z nieba, o czym mówi psalmista w 78 psalmie, 25 werset. Jest to pokarm dostarczony przez boską opatrzność. Pan Jezus Chrystus mówi, że On jest poza figurą tegoż chleba. Że to przedstawia życie ofiarowane oraz przymioty, które on posiadał i ofiarował za nas, aby tylko upadły rodzaj ludzki mógł skorzystać z jego ofiary i otrzymać życie wieczne. Możemy tylko dziękować Panu Bogu, że wielu z nas obecnie może widzieć oczyma wyrozumienia, oczyma wiary, rzeczy i słyszeć poselstwo odnośnie okupu, odnośnie jego ofiary, a co więcej, że niektórzy z nas są karmieni tym chlebem z nieba i radują się, że nie tylko oni, jako pierworodni, ale ostatecznie wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać, przyjdą do harmonii z Panem Bogiem i będą się karmić tym chlebem z nieba, tą niebiańską manną. Jeszcze chciałbym przy tej mannie wspomnieć, że z rozporządzenia Bożego nieco z tej manny zostało ukryte. Zachowało się arce w złotym wiadrze, w arce przymierza. Ta manna też przedstawia nieśmiertelność. Nieśmiertelny żywot, który przygotował Pan dla Kościoła pierworodny, gdzie w drugim rozdziale Księgi Objawienia, 17 werset, do zboru Pergamos wspomniane, że temu, co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej. Ta nieskazitelna, niepodlegająca zepsuciu manna w złotym wiadrze przedstawia łaskę Bożą udzieloną Kościołowi pierworodnych wieku Ewangelii. Z tego korzystać może maluczkie stadko, które radować się będzie życiem nieskazitelnym, nieśmiertelnością. Ci będą mieli żywot sami w sobie. Resta zaś istot boskich będzie miała życie zależne od dawcy życia, pod warunkiem pozostawania w nim w ścisłej harmonii. Zbieranie niemiańskiej manny powinno odbywać się każdodziennie. Karmienie się chlebem z nieba powinno być naszym ustawicznym przywilejem, bez którego nie będziemy mieli dość siły do podróży do upragnionego celu, do Królestwa Niebiańskiego. Tego chleba z góry powinniśmy pragnąć codziennie. Lecz tak coś dalej się stało w narodzie izraelskim. Pokazuje nam czwarta Księga Mojżeszowa, a 11 rozdział od 4 wersetu. Lud polity, który był między nimi, chciwością wielką zjęty, odwracał się. I płakali też synowie izraelscy, mówiąc: Któż nas nakarmi czym? Mięsem. Któż nas nakarmi mięsem? Wspomnijmy sobie na ryby, któreśmy jedli w Egipcie darmo, na ogórki, na melony, na łuczek, na cebulę, na czosnek. Coś się stało. Mówi dalej: a teraz dusza nasza więdła nad insze, nie mając oprócz tej manny przed oczyma swymi. Ten pokarm jedli, lecz nie wszystkim ten pokarm co? Smakował. Bardzo jest ciekawe to, że wszystko może przy szemraniu, jakbyśmy omawiali, to wszystko działo się, że niektórzy z ludu, zaczynali z ludu izraelskiego, jest tam wspomniane, z ludu pospolitego, który zabrał się z Izraelem, kiedy wychodził z Egiptu. I mówi, no właściwie to tak, rozpoczyna się narzekanie. No dobrze, mamy coś jeść, ale brakuje mi czego? Mięsa. Tego, którego mieliśmy w Egipcie. Brakuje mi rybek. Brakuje mi czosnku, cebuli. Narzekanie na pokarm z góry. I mówi, tak lepiej było gdzie? W Egipcie. I bratelstwo, myślę, że to jest lekcja szczególna dla nas. Jak często widzimy tak, nie widzimy tego pokarmu, który mamy, ale mówimy tak. W innym ugrupowaniu to jest tak. W innym ugrupowaniu jest lepiej. W innym ugrupowaniu jest lepsza miłość. Wszystko, co gdzie indziej jest, to jest co? Lepiej. Ale nie chcemy sami działać, żeby u nas było co? Też dobrze. Tylko oczekujemy, że ktoś za nas zrobi. Chciałbym się posłużyć myślą brata Rasla o pewnej krowie. Chociaż niektórzy twierdzą, że to nie jest napisane, ale jest napisane. Że mówi, mieliśmy w ogrodzeniu pewną krowę. Dawaliśmy jej najlepszą trawę. Lecz ona zawsze chciała iść za ogrodzenie. Nie chciała skorzystać z tego, co miała. Bo wydawałoby się, że tam jest inny i lepszy pokarm. Na pewno jest inny. Ale czy lepszy? To jest znak wielki zapytania. Ten chleb z góry, tego chleba z góry mamy pragnąć codziennie. Codziennie go zbierać. A czy to jest łatwo? Ja, braterstwo, tak przez obserwacje nieraz patrzę, jak nieraz dzieci wypowiadają słowa, kiedy zbliża się niedziela. Oj, znowu ta niedziela, trzeba iść na zebranie. No ręce im upadają, że trzeba iść na zebranie. To jest podobne z nami. W tych dzieciach skąd się to bierze? Ja myślę, braterstwo, że jest wielka, a mówimy o zbieraniu codziennie. A co się dzieje z naszymi zebraniami, jak są w tygodniu? To już nie jest obowiązek. A czy w niedzielę jest obowiązek? Pan Bóg daje pewnego rodzaju ofertę, daje pewien przywilej dla nas, żebyśmy z tego przywileju mogli skorzystać. A jak korzystamy? Dlatego apostoł przestrzega. Mówi, że wszyscy ten pokarm duchowy jedli. Wszyscy mogli jeść, wszyscy się karmili w większym lub mniejszym stopniu. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Znowu wracam sam do siebie. Do jakiej, do której części ja należę? Każdy z nas musi zadać sobie też pytanie. Jeżeli wyjdzie negatywnie, jest możliwość te rzeczy poprawić. Jeśli zobaczymy się w tej dużej części, której Bóg sobie nie upodobał, to czym prędzej trzeba zmienić swoje postępowanie. Ale oprócz tego mówi, że albowiem pili z opoki, która za nim szła, a tą opoką apostoł bezpośrednio mówi, jest Chrystus, był Chrystus. Święty Paweł wskazał, że owa skała przedstawiała Chrystusa, z której ma popłynąć woda. Woda w symbolice oznacza prawdę biblijnej. I kiedybyśmy przeczytali słowa naszego Pana, rozmowę przy studni, 4 rozdział Ewangelii Jana, to tam mamy wspomniane o wodzie. Przeczytajmy niektóre wersety z 4 rozdziału, a 11 werset. I rzekła, rozmowa z niewiastą u studni, i rzekła mu niewiasta: Panie, nie masz czym naczerpać. Studnia jest głęboka. Skądże tedy masz tą wodę żywą? Niewiasta pyta, skąd możesz mieć wodę żywą? 14 i 15 werset mówi. Lecz kto by pił oną wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się studnią wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. Pan Jezus wyraźnie mówi, że ta woda może doprowadzić do życia wiecznego. Szczerość tej niewiasty rzekła do Niego, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła ani tu przychodziła czerpać. Myślę, że braterstwo moglibyśmy nieraz wypowiedzieć słowa. Panie, daj nam tej wody płynącej z góry, która może zaspokoić nasze pragnienie, że nigdy już więcej nie będziemy pragnąć. Pan Jezus wspomniał, że rzeki wody popłyną. Na innym miejscu Pan Jezus w ostatni dzień święta Kuczek wypowiedział takie słowa z Ewangelii Jana, 7 rozdział, a 37 werset. A w on ostateczny dzień wielkiego święta onego stanął Jezus i wołał mówiąc, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. A kto wierzy we mnie, jako mówi Pismo, rzek wody żywej popłyną z żywota jego. Pan Jezus mówi, że jeśli kto pragnie, niech przyjdzie. Mówi, ja mu dam wodę, ale coś się stanie. Może się stać, że z niego popłyną, mówi, kto wierzy, jak mówi, rzeki wody popłyną z żywota jego. Mówi, jakie dzieło może sprawić ta woda, którą mu dam. Pan Jezus przedstawiał się jako dawca wody, dawca prawdy, który może dać życie na jakimkolwiek poziomie. Słowa Pana mówią, że aby otrzymać życie, musi być pragnienie. Pragnienie przyjścia do Jezusa, picie wody, ale picie powinno być złączone z wiarą. Wtedy wypłyną rzeki wody. Dla całej spragnionej ludzkości. Lecz przy tej lekcji chciałbym, braterstwo, na jedną rzecz jeszcze zwrócić uwagę. Na, że dwa razy woda popłynęła ze skały. Pierwsza na początku wędrówki, a druga przed jej końcem. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 5 i 6 werset. Gdzie czytamy? I rzekł Pan, idź. Przed ludem weźmij z sobą niektóre ze starszych izraelskich, laskę też twoją, którą uderzył w rzekę. Weźmij w ręce twoje, a idź. Oto ja stanę przed tobą na skalę Choreb, a uderzysz w skałę, a wyjdą z niej wody. Kiedy w czwartej Mojżeszowej czytamy werset rozdział 20 od 8 do 11, może nie będę odczytywał. Tam Mojżesz miał stanąć i mówić do skały. A co Mojżesz uczynił? Zamiast mówić, to mówi i zaliwam, możemy z tej skały wyprowadzić co? Wodę i uderzył dwakroć w skałę. I woda nie wypłynęła. Nie wypłynęła? Wypłynęła. Wypłynęła. Wobec tego powstaje pytanie, co to oznacza? Co to oznacza? Święty Paweł przez natchnienie wskazał, że ową strała przedstawia Chrystusa. A co znaczą te dwa uderzenia? To znaczy, że pierwsze uderzenie skały wyobrażało śmierć Jezusa, śmierć Jego, która była koniecznością, bo inaczej by woda nie wypłynęła. Nie wypłynęłaby prawda. Nie byłoby możliwości otrzymać życia na jakimkolwiek poziomie. Gdyby nie nastąpiła śmierć, i ona była konieczną, aby przygotować wodę żywota dla tych, co chcą być ludem Bożym. Jak tam woda z onej skały towarzyszyła Izraelitom płynącym strumieniem, podobnie i strumień Bożej łaski przez ofiarę Chrystusa Pana orzeźwia naśladowców Chrystusa podróżujących obecnie po, byśmy powiedzieli, puszczy ziemskiej niewiary. Niewiary w zbawczą śmierć naszego Pana. To orzeźwienie jest przez cały wiek Ewangelii. Ale drugie uderzenie. Dość ciekawe, że to było już przy końcu wędrówki. Zamiast mówić, uderzyli w co? Uderzył w skałę. Co to oznacza? Po prostu nie posłuchał Pana Boga. Ale woda co? Wypłynęła. Mojżesz dość często wskazuje na Chrystusa. Aaron na boskie narzędzie mówcze. Lecz w tym obrazie oni przedstawiają zupełnie coś innego. W swoim uderzeniu skały, w przeciwieństwie do boskiego rozkazania, Mojżesz był obrazem na naśladowców pańskich, którzy jawnie go sromocą. I z tego powodu moglibyśmy powiedzieć, że umrą śmiercią. To są ci, co dwakroć uderzają Chrystusa, tak jak Mojżesz uderzył skałę. I Mojżesz nie wszedł do ziemi, co? Obiecanej. Pan kazał mówić, żeby uczcić imię Pana Boga. Ale oni wskazali na siebie. W tym miejscu Mojżesz i Aaron wskazują na przewodników narodu, wskazują na narzędzie mówcze, a w końcu wieku Ewangelii moglibyśmy powiedzieć na starszych zborowych. Na starszych zborowych. Zamiast uczcić Pana Boga, dość często wskazują na siebie. Ja mogę wypowiedzieć wspaniałą naukę. Właściwie nową, stosowną do czasu, w którym żyjemy. Dość często tak mówimy, no, bo daje się słyszeć, powiem wykład kontrowersyjny. Co to oznacza? Że tak jest nie, a nie jest tak. A Słowo Boże tak nie uczy. Czasami będę śpiewał inaczej niż śpiewa cała społeczność. Będę głosił wykłady zgodnie z zapotrzebowaniem słuchających. O, przeciwne. Przeciwna historia, no ale tak to może być. Bo o tym też jest wspomniane. Może dzisiaj nie będziemy wspominać, apostoł Paweł mówi odnośnie, że słuchacze będą mieli wpływ na to, co ma być głoszone. i nie będzie miejsca dla ducha. Ale jaki skutek był postępowania? Izrael otrzymał co? Wodę. Czyli inaczej, bracia są zadowoleni. Ale Mojżesz utracił możliwość wejścia do ziemi obiecanej. Wszyscy tenże napój duchowy pili. Duchowy Izrael korzysta z tej wody. Oprócz tego, że ma możliwość pić, to apostoł Paweł w liście do Efezjan, 5 rozdział, 26 werset mówi, że jeszcze jest i umyty tą wodą, żeby być czysty. Lecz mówi, że większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Do jakiej części należy? Myślę, brat wspomniał, że ja z tym tematem od dłuższego czasu rozmyślam. Rozmyślam też i nad tym, co te słowa były dzisiaj zacytowane, aby sam, każąc inszym, abym nie był odrzucony. Myślę, że jest wielka odpowiedzialność za słowo, za to się, co głosi. Czy to, co chcę powiedzieć, jest zgodne z wolą Bożą, jest zgodne ze Słowem Bożym, czy też mam tylko pewne przemyślenia. Pokrótce może tylko wspomniemy, jak gdyby wejście do drugiej części. Apostoł przedstawia doświadczenia cielesnego Izraela z doświadczeniami i łaskami duchowego Izraela. I wyprowadza pewną naukę. Chciał, abyśmy zauważyli, że nie tylko okazane łaski były typami, bo wspaniała jest rzecz być ochrzczony, pić pokarm, mieć pokarm, pić wodę żywą. Ale też naród izraelski, o czym wcześniej wspominaliśmy, miał pewnego rodzaju doświadczenia. Okazane łaski były typami i lekcją dla nas, ale również zachowanie Izraelitów wobec tych łask było typem na postępowanie nominalnego Izraela względem rzeczywistości. Większość z nich nie upodobał sobie. To znaczy, że większa część mieniącego się duchowego Izraela Pan Bóg sobie nie upodoba. Orzeczenie, że wielu z ludu figuralnego poległo na puszczy, nasuwa pewien wniosek. To znaczy, że większej części nominalnego Izraela, niejącego się być duchowym, polegnie na puszczy. To nasuwa wniosek, że wielu z duchowego Izraela umrze na tej puszczy. Nie dojdą do pozafiguralnego Chana. Im apostoł mówi, a te rzeczy stały się nam za wzór, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. Nie czynili, teraz wymienia, nie czynili bałwochwalstwa, wszeteczeństwa, kuszenia Chrystusa i żebrania. Apostoł mówi o pewnych przyczynach, ale ja już dzisiaj o tych przyczynach mówił nie będę. Chciałbym na tych błogosławieństwach, które Pan Bóg nam udziela, z których możemy korzystać, zakończyć. A myślę, braterstwo, że mogą sami rozmyśleć, co znaczy ten cielec, co znaczy, że Pan Bóg nie był z tego zadowolony, co znaczy wszeteczeństwo, szemranie. Będą braterstwo rozmyślać w domu, a może kiedyś i wspomnę na ten temat. Chciałbym, braterstwo, żebyśmy patrzyli na tę część, o której apostoł mówi, żeby Bóg nas sobie upodobał. To powinno być naszym takim pragnieniem, żeby nas upodobał sobie. Żebyśmy umieli ocenić łaski Boże, które zaoferował dla wierzących w wieku Ewangelii. Takiej oferty już więcej nigdy potem nie będzie. Że z tego padołu ziemskiego, z ludzkiego człowieczeństwa podnieść do boskiej natury. Jak wielką wdzięczność powinniśmy oddawać Bogu Ojcu, Panu Jezusowi za tak rozliczne błogosławieństwa. Korzystajmy z nich nie tylko w niedzielę, nie tylko na konwencji, ale korzystajmy z nich codziennie, a na pewno otrzymamy błogosławieństwo od Ojca i usłyszymy słowa: byłeś mi wiernym w małym. Wnieś do radości mojej tego braterstwo życzę, jak i sam pragnę.